Ewangelia Łukasza, 5 rozdział od 17 wersetu. Nie będziemy czytali całego, bo już czytaliśmy, ale będziemy wracali do poszczególnych wersetów. W trakcie kazania przeczytamy początek. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich, judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jest ono dla nas pokrzepieniem, ratunkiem, nie tylko od naszych grzechów z przeszłości, ale od grzechów, którym jesteśmy kuszeni również teraz. Panie, prosimy Cię, aby Twoje słowo trzymało nas z dala od wszelkiej pokusy, od grzechu, abyśmy karmili się i przechowywali w naszym sercu i naszych umysłach Twoją mądrość. Pomóż nam, Panie, rozumieć Twoje słowo, tak aby też właśnie wryło się w nasze serca, nasze sumienia, nasze umysły. Amen. Akcja dzisiejszego fragmentu, który czytaliśmy przed chwilą, jak dowiadujemy się z Ewangelii Marka, który również opisuje to wydarzenie, dzieje się w Kafarnaum, a dokładnie w domu. Prawdopodobnie był to dom apostoła Piotra, gdzie Jezus przebywał wcześniej. Do Jezusa przychodzi tłum tak wielki, że nie mogą się pomieścić w domu. Wówczas nie zamykano domów na klucz. Na ogół były otwarte, również drzwi były otwierane na całą szerokość. I był to znak, że każdy, kto chce, może wejść, może odwiedzić gospodarzy. Jeżeli ktoś potrzebował odosobnienia, no to wówczas te drzwi były zamknięte. Ale w ciągu dnia raczej to była rzadkość. Jezus występuje przed ludźmi, w tym sensie, że oczywiście przemawia, ale zobaczcie, że nie występuje przed nimi jako magik albo showman, ale robi to, po co przyszedł, czyli głosi im Słowo Boże. Tak, możemy robić wiele rzeczy jako Kościół, nawet dobrych rzeczy. Organizować akcje charytatywne typu Gwiazdkowa Niespodzianka, organizować obozy, studium biblijne, jakieś formy pomocy dla ludzi, ale naszym celem i punktem wyjścia powinno być głoszenie Słowa Bożego. Dlatego, że jeżeli będziemy głosili Słowo Boże, to będziemy mieli Kościół, w którym będą ludzie głodni Słowa Bożego. Jeżeli będziemy dawali ludziom rozrywkę, to będziemy mieli Kościół ludzi głodnych rozrywki. Człowiek nawrócony natomiast powinien lgnąć do Słowa Bożego. Tak, rozrywkę mamy na co dzień, wszędzie wokół nas nieomal. Jezus szukał takich ludzi, którzy lgną do Słowa Bożego, a nie szukają sensacji. I spośród grona słuchaczy Jezusa, ewangelista Łukasz wyróżnia dwie grupy. Zobaczcie, 17 werset. Czytamy, że siedzieli tam faryzeusze, pierwsza grupa, i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, z Jerozolimy. Tak zgromadzili się różni faryzeusze, uczeni w piśmie. Jedno jest pewne. Nie przyszli, żeby słuchać. Tak? Przyszli raczej, żeby szukać haków, żeby szukać sposobów, jak tutaj tego Jezusa przyłapać na jakimś słowie. I zauważcie, że Jezus widział oczywiście, że oni są wśród słuchaczy, ale z ich powodu nie zrobił niczego wbrew sobie. Nie zrobił niczego, żeby zyskać cokolwiek w ich oczach, żeby uspokoić ich obawy i tak dalej. Robił po prostu swoje. Dzisiaj, przenosząc teraz to na współczesne czasy, nie łudźmy się. Dzisiaj również mamy tak zwanych faryzeuszy, może nie mają takich tytułów, ale ludzi o mentalności, faryzeuszy i nauczycieli zakonu. Na różnych wykładach, na różnych konferencjach, przychodzą niekiedy nawet, odwiedzają kościoły i możecie być pewni, że nigdy nie powiedzą, czego się nauczyli, czy to na nabożeństwie, na kazaniu, czy to na jakimś studium biblijnym, czy na jakiejś dyskusji, z wami na temat Biblii. Nigdy nie powiedzą, że czegoś się nauczyli, nigdy nie powiedzą, że są czymkolwiek zachęceni. Dlaczego? Dlatego, że nie przychodzą, żeby się nauczyć, nie przychodzą, żeby się zbudować, nie przychodzą, żeby szukać zachęcenia, rozbudzać w sobie wdzięczność. To są akurat dla nich najmniej interesujące rzeczy. Przychodzą bardzo często tacy współcześni faryzeusze na różne wydarzenia, żeby albo szukać haków, tak jak faryzeusze w Biblii, albo powodów do narzekania. Tak? Bardzo chętnie podzielą się krytyką. To im przychodzi bardzo lekko, sprawnie i łatwo. I wbrew pozorom niech to będzie zachęta dla nas wszystkich, że jeżeli w coś się angażujecie, to bądźcie pewni, że będziecie krytykowani przez tego typu ludzi. Nie tylko w środowisku kościelnym. Oczywiście oni są również w środowiskach kościelnych, ale mówię o pracy zawodowej, sąsiedztwie, jakimś zaangażowaniu społecznym. Będziecie krytykowani przez tego typu ludzi i to jest cały paradoks. O wiele częściej i bardziej niż ci, którzy nic nie robią. Tym, którzy nic nie robią, można zarzucić tak naprawdę niewiele rzeczy. Tak, że są leniwi, że brakuje im ikry jakiejś, ognia, tak? Kropka. Tym, którzy się angażują, można zarzucić o wiele więcej rzeczy. Że popełniają błędy, że wykonują swoją pracę może ciut za wolno, że nie są tak skuteczni, jak powinni być, że może, nie wiem, swoje kompetencje, zdolności trwonią na jakieś może inne rzeczy niż powinni i tak dalej. Ale jeżeli jesteście krytykowani, to dobrze. To znaczy, że działacie. To znaczy, że jesteście zaangażowani. I teraz wyciągajcie wnioski, jeżeli to jest rzeczowa, konstruktywna i właściwa krytyka. Ignorujcie, jeżeli to jest zwykłe czepialstwo albo zawiść. Po prostu brnijcie naprzód. Jezus wiedział, że uwagi faryzeuszy nie służyły temu, żeby uskutecznić Jego jako nauczyciela, pomóc Mu w Jego służbie. To było zwykłe czepialstwo i zawiść z powodu tego, że zyskuje więcej uczniów niż oni. Jezus się tym nie przejmował. Brnął naprzód, wiedząc, jaki ma cel, jaką ma misję. Jeżeli nic nie robisz, to możesz się uspokoić. To 99%, że nie usłyszysz tego typu krytyki. I wiecie, cała perfidia w tym wszystkim polega na tym, że ci, którzy wytaczają przeciwko nam takie właśnie działa, ogromne działa, właśnie krytyki, narzekania, zgorzknienia, są paradoksalnie tymi, którzy najmniej robią. Nie? Zwróćcie na to uwagę. To nie są osoby, które mówią: słuchaj, wiem, że się starasz, pozwól, że pomogę ci być skuteczniejszym. Rzadko kiedy coś takiego słyszymy. Nie mówią tak, że słuchaj, jestem strasznie zapracowany, jestem zmęczony moją pracą, możesz trochę bardziej się postarać, bo swoimi błędami spowalniasz też mój wysiłek. Nie, to są ludzie, których głównym zajęciem jest bardzo często krytyka. Pomyślcie, ile konstruktywnych uwag w stronę Jezusa padło z ust uczonych w piśmie i faryzeuszy. Ja nie przypominam sobie żadnej. Jeżeli pamiętacie jakąś, dajcie mi znać po nabożeństwie. Ja nie przypominam żadnej, podkreślam, konstruktywnej, zachęcającej krytyki. Wszystko to są pseudopobożne dyskusje, które mają jeden cel: znaleźć powód do oskarżenia Jezusa. Przenosząc to na grunt kościelny, oczywiście, jeżeli ktoś szuka powodów do niezadowolenia, oczywiście zawsze znajdzie. Nie ma tutaj siły, dlatego że Kościół tworzymy my, czyli grzesznicy. Tak długo, jak w Kościele będą grzesznicy, tak długo będzie powód do tego, żeby znaleźć coś, co nie do końca jest doskonałe. Dlatego dla mnie akurat powodem słuszności tego, co robię, są krytyczne uwagi tych, którzy mi źle życzą. Którzy nigdy albo prawie nigdy mnie nie wsparli, a jednocześnie rzucają na prawo i lewo krytykę. To mnie utwierdza, że idę we właściwą stronę. Dlatego, że nie są to najczęściej osoby, które dobrze życzą. Mamy faryzeuszy, biernych, krytykanckich, szukających haków. Tu mamy jedną stronę. Zobaczcie, nagle pojawiają się inni ludzie. W zupełnie innym usposobieniu. 18 werset. Oto mężowie nieśli na łoże człowieka sparaliżowanego, usiłowali go wnieść i położyć przed nim. Czytamy nagle o pewnych ludziach, którzy nieśli na łożu sparaliżowanego człowieka. Okazało się jednak, że tłum wokół Jezusa był tak wielki, że nie mogli się przecisnąć. Co więc zrobili? Zdjęli dach nad miejscem, w którym był Jezus. Spuścili łoże, na którym był położony ten paralityk. Tu też dwa zdania na temat samych dachów, jak to było możliwe. Dzisiaj sobie nie za bardzo wyobrażamy, żeby ktoś poszedł na dach. Tutaj na przykład musiałby, nie wiem, jakąś bombę chyba położyć na dachu. Wówczas w Izraelu dachy były płaskie. To było miejsce odpoczynku i modlitwy. Nie wiem, czy pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale mamy Piotra, który modli się na dachu. Tam ma wizję, Bóg ukazuje mu różne zwierzęta. Ale właśnie to pokazuje, że dach był płaski, służył jako miejsce modlitwy, odpoczynku. Na dach wchodziło się po schodach zbudowanych, dolegających do ściany z zewnątrz budynku. Te dachy były pokryte belkami, mniej więcej metr odległości jedna od drugiej. Między belkami kładziono gałęzie, na które dawano glinę. Także przekopanie się na dół raczej nie było aż tak super trudne, jakby to było dzisiaj. Ale mimo wszystko przyjaciele sparaliżowanego stanęli przed wielkim wyzwaniem. Zobaczcie, że zaniesienie chorego przed oblicze Jezusa wymagało od nich niemałego wysiłku i poświęcenia, tak? Nie powiedzieli, no dobra, jest tłum, jest obiektywny problem, nie przeciśniemy się, trudno, wracamy do domu. No nie, zaczęli kombinować. Żeby mogli osiągnąć swój cel, musieli włożyć niemałego wysiłku. Byli jednak na tyle zdeterminowani, żeby ten cel osiągnąć, ponieważ wiedzieli, z czym łączy się obecność Jezusa. Pytanie, jak jest z nami? Jestem przekonany, że niekiedy pomagamy innym ludziom, ale zobaczcie, że często pomagamy akurat nie wtedy, kiedy wymaga to od nas poświęcenia. Taka pomoc oczywiście nie jest zła, ale najczęściej naszej pomocy towarzyszy właśnie brak poświęcenia. To jest dla nas takie w miarę łatwe. Tak, czujemy się dobrze pomagając, ale kiedy pomoc z naszej strony wymaga poświęcenia, to zauważcie, że bardzo często uważamy siebie za usprawiedliwionych, żeby jej uniknąć. Tak, nie mogę, jest jakaś obiektywna przeszkoda, że nie mogę ci pomóc. To wymaga ode mnie jakiegoś wysiłku czy poświęcenia. Zwróćcie uwagę, jakiego trudu podjęli się przyjaciele sparaliżowanego, żeby pomóc mu w uldze. Dobry efekt przyszedł przez trud i przez wytrwałość. To jest kolejna lekcja. Ludzie osiągają sukces, trwały sukces, nie przez łód szczęścia czy przypadek, ale dzięki ciężkiej pracy. Ci, którzy uczciwie dorobili się pieniędzy, dokonali tego nie bez kłopotów i trudów. Tak? Najlepsi informatycy czy lekarze nie zdobyli majątności, sukcesu bez wieloletnich studiów i pilności. I kiedy mówimy o majątnościach, kiedy mówimy o pieniądzach, może jeszcze mamy w sobie determinację do ciężkiej pracy. Ale czy mamy ją, jeśli chodzi na przykład o nasze postępy duchowe? Tak? Ja myślę, gdybym zadał wam pytanie, czy chcecie być dojrzałymi chrześcijanami, myślę, że nie ma tutaj na sali kogokolwiek, kto powie, że nie. Chcemy być dojrzałymi chrześcijanami, ale pytanie, czy chcemy w to włożyć wysiłek, bo to wymaga wysiłku. Dojrzałość nie przychodzi przez jakąś tak zwaną osmozę, jakieś wchłanianie czegoś, jakieś duchowe przeżycie, emocjonalne uniesienia, posłuchanie dobrej muzyki albo wstrząsającego świadectwa nawrócenia. Tak, to są dobre rzeczy, ale one jeszcze nie powodują automatycznie w nas dojrzałości. Natomiast kiedy masz przyjść, nie wiem, na jakąś konferencję, wykład, studium biblijne, gdzie możesz się czegoś nauczyć, włożyć wysiłek w studiowanie Pisma, włożyć wysiłek w przyniesienie ulgi komuś, odwiedzenie kogoś przy temperaturze minus 10 stopni, kiedy wolimy sobie usiąść gorącą czekoladą w fotelu, zaprosić kogoś do siebie, okazać ofiarność, to już się stają jakieś takie problematyczne rzeczy. I przykład przyjaciół uzdrowionego paralityka powinien nas zachęcać do determinacji w naszej duchowości. Nie takie podstawowe pytania. Ile czasu w ciągu dnia przeznaczasz na czytanie Pisma Świętego? Na modlitwę. Czy bycie częścią Kościoła oznacza dla nas jedynie branie? A co z dawaniem? Tak? I nie mówię jedynie o kwestii ofiarności, chociaż to jest też również bardzo istotna kwestia, ale mówię o dawaniu innym swojego czasu, uzdolnień, uwagi, zainteresowania. Tak, wystrzegajmy się lenistwa i wymówek w naszym duchowym życiu. Pomyśl, gdyby Bóg był twoim pracodawcą jako chrześcijanina, tak? Chrześcijanin to jest zawód, wyobraźmy sobie. Bóg jest twoim pracodawcą i Bóg widzi twoje zaangażowanie w służbę dla Niego. Jak sądzisz, czy dałby ci podwyżkę? Czy by cię czasami już nie zwolnił 3 miesiące temu? Czy byłby zadowolony z tego, jak wykonujesz swoje obowiązki jako sługi Bożego? Nie? Pomyślmy o tym. Przyjaciele chorego wykazali wielką determinację. Jeżeli my, chyba tak jest z nami, że potrafimy zauważyć determinację innych, że ktoś robi dużo, że ktoś wkłada dużo wysiłku. Może nie zawsze widać w owocach, tak? Bo często owoce nie zależą od nas, ale od Boga. Ale jeżeli widzisz dużo wysiłku, determinację, zaangażowanie, doceniasz to. Pomyślmy, tym bardziej robi to Bóg. Bóg nie jest ślepy na naszą determinację i gorliwość. Chorzy spuszczają na, przepraszam, przyjaciele spuszczają chorego na noszach przed Jezusa. Zobaczcie, jaka jest reakcja naszego Pana. Ujrzawszy wiarę ich, w 20 wersecie czytamy, ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Czyli Jezus, widząc ich poświęcenie, przynosi choremu więcej niż oczekiwali. Przynosi odpuszczenie grzechów. Tak? Mówię, że przynosi więcej, dlatego że uzdrowienie duszy jest ważniejsze według Jezusa od uzdrowienia ciała. Jezus skupia się tutaj na najważniejszej potrzebie człowieka, potrzebie pojednania z Bogiem. Jeżeli człowiek jest pojednany z Bogiem, ma odpuszczone grzechy, ma wszystko. Może żyć szczęśliwym życiem, nawet mimo niesprzyjających okoliczności, które będą go spotykały. W takiej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy jesteś szczęśliwy, nie zależy od okoliczności, które cię spotykają. Tak, jestem szczęśliwy, bo żyję blisko Boga. Oczywiście różne okoliczności dnia codziennego powodują u mnie różne zachwiania, tak zwane doły, zniechęcenia, ale summa summarum, jestem człowiekiem szczęśliwym, bo wiem, dokąd zmierzam, wiem, z kim zmierzam. Co ciekawe, zauważcie, że odpuszczenie grzechów dla chorego przyszło z powodu wiary przyjaciół. Nie z powodu jego wiary. Dla wielu, zobaczcie, to brzmi jakoś tak dziwacznie. Niezbyt zgodnie z podręcznikami do teologii systematycznej. Jak można przebaczyć komuś grzechy z powodu wiary kogoś innego? Nie wiemy, na ile świadomy był ten paralityk. Nie wiemy nawet, czy umiał mówić. Prawdopodobnie nie. Nic przynajmniej w Biblii nie czytamy na ten temat. Ale Pismo podaje nam szereg innych przykładów, że wiara bliskiej osoby ratowała tych, którzy byli z nią. Tak, pamiętacie chociażby Noego? Czytamy w 1 Mojżeszowej 6:9, że Noe był mężem sprawiedliwym i nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Tak to jest powiedziane o Noem. Noe był sprawiedliwy i nieskazitelny. I chwilę dalej Bóg mówi: wejdź do arki ty i twój dom, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Tak, dom Noego, jego rodzina została ocalona przed wodami potopu wskutek jego wiary. Pascha, tak, pamiętacie, głowa rodziny, mąż czy ojciec miał pomazać odrzwia krwią baranka. I Bóg mówi, jeżeli zobaczę, wskutek, można powiedzieć, działalności, wiary wyrażonej w czynie głowy rodziny, jeżeli zobaczę krew na odrzwiach, ocalę cały dom, ocalę całą rodzinę. Rahab, pamiętacie, prostytutka, która ocaliła zwiadowców izraelskich. Czytamy, że okazała wiarę, jest wymieniona wśród bohaterów wiary i czytamy, że wskutek jej wiary, to jest Księga Jozuego 6 rozdział, czytamy, że zostali ocaleni wszyscy, którzy byli w jej domu. Wskutek jej wiary. W Nowym Testamencie fragmentami, które nawiązują do tego, są oczywiście chrzty domowników, które odbywają się ze względu na wiarę głowy rodziny. Także w Biblii otrzymanie błogosławieństwa wskutek wiary głowy rodziny lub w tym przypadku opiekunów chorego jest czymś powszednim. Nie? W przeciwieństwie często do nas, do takiej zindywidualizowanej teologii. Także ten fragment też wyraża prawdę, że osoby chore umysłowo mają, czy sparaliżowane, mają prawo być w Kościele, ciesząc się przywilejami ludu Bożego ze względu na wiarę swoich opiekunów albo rodziców. Tak ci przyjaciele przynieśli sparaliżowanego przed oblicze Jezusa, tak jak my przynosimy do Jezusa tych, którzy nie są w stanie sami do Niego przyjść. Na przykład małe dzieci, czy tych, którzy są kalecy i nie są w stanie samodzielnie się poruszać lub werbalnie w jakiś sposób wyznać swoją wiarę. W ten sposób dajemy im to, co najwartościowsze, przebywanie w obecności Zbawiciela i Jego ludu. To jest ważny wniosek, a wniosek z tego, co mówię, jest taki, że twoja wiara ma wpływ na innych. Tak, w zależności od tego, jaka jest twoja wiara, to ludzie wokół ciebie, rodzina, kościół, przyjaciele, współpracownicy są zachęceni albo zniechęceni. Także pamiętajmy, że to nie jest wyłącznie twoja prywatna sprawa. To, czy jesteś w niedzielę na nabożeństwie, to, czy włączasz się w uwielbienie, w modlitwę, to, czy służysz, to wszystko ma wpływ. Nie tylko na twój rozwój duchowy, ale na innych. Tak? Może moje świadectwo. Dla mnie jest to wielkim zachęceniem, kiedy słyszę was zaangażowanych chociażby w nabożeństwo niedzielne. Tak? Czyli nie myślcie, że to jest jedynie... Cieszę się, kiedy przyjdę, cieszę się, kiedy mnie zobaczy, ale dla mnie równie ważne jest to, na ile jesteście zaangażowani w służbę dla naszego Pana. I myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Zobaczcie, w jaki sposób w ogóle Jezus poznał wiarę tych ludzi. To nie było tak, że oni wyznali, powiedzieli: tak, Jezu Chryste, wierzę w Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Nie podpisali żadnego wyznania wiary, ale Jezus poznał ich wiarę w czynach. Także czynami pokazujemy, na ile realna i prawdziwa jest nasza wiara. Nawet 20 werset mówi na ten temat, tak, że Jezus, ujrzawszy wiarę ich, i to nie chodzi bynajmniej o jakieś mistyczne prześwietlenie serca, chociaż jako Bóg oczywiście znał ich serce, ale przede wszystkim chodzi o to, że ujrzał ich wiarę w tym, co zrobili. Tak, widać było, co sądzą na temat Jezusa i co w związku z tym robią. Czyli zbawiająca wiara to jest wiara widoczna w czynach. Nie? Czy inni mogą o tobie powiedzieć? To jest człowiek wierzący, nie dlatego, że słyszę jego wyznanie ust. Wielu mówi: wierzę w Jezusa, ale czy tą wiarę widać w twoich uczynkach? Tak? Już wiele razy mówiliśmy na kazaniach o tym słynnym stwierdzeniu Lutra, że zbawia nas sama wiara, ale nie taka wiara, która jest sama. Sama wiara jest instrumentem zbawienia, ale prawdziwa wiara zawsze rodzi dobre owoce na braci i siostry w postaci dobrych uczynków. Prawdziwa wiara nigdy nie pozostaje sama. Jezus zresztą też o tym mówił w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, że przyjdzie na sądzie Bożym wielu będzie ludzi, którzy staną przed Bogiem czy przed Chrystusem i powiedzą: Panie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu uzdrawialiśmy chorych. A Jezus odpowie: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Czyli to uczynki, a nie jakieś nadzwyczajne show, nawet nie wyznanie naszych ust, będzie kryterium tego, czy rzeczywiście byliśmy wyznawcami Jezusa, ale właśnie nasze czyny. Także nie chlubmy się decyzjami. Dobrze jest oczywiście zacząć od postanowienia: tak, chcę iść za Jezusem. Ale pytanie, czy owoce naszych decyzji widać w życiu? Jeżeli nie, to żadna decyzja nie uchroni nas przed Bożym sądem. Tak, zbawieni jesteśmy przez żywą wiarę, widoczną w uczynkach, a nie przez jakąś decyzję sprzed kilkunastu lat. Jezus nie tylko ogłasza odpuszczenie win, nie tylko mówi: twoje grzechy są ci odpuszczone, nie jest jedynie pastorem, tak jak w czasie nabożeństwa mamy moment, kiedy po wyznaniu grzechów pastor w imieniu Bożym ogłasza odpuszczenie grzechów, jeżeli tylko w szczerości serca je wyznaliśmy. Jezus nie jest tutaj ani pastorem, ani jakimś księdzem, który ogłasza odpuszczenie winy. Raczej czyni to jako Bóg. Robi to z autorytetem. Tak? Potwierdza tym samym swoją boską tożsamość. Moc odpuszczenia grzechów jest dana wyłącznie Bogu, a nie ludziom. Zwróćcie też uwagę, w jaki sposób Jezus uzdrowił. To było bardzo konkretne uzdrowienie. Za chwilę do tego też dojdziemy. Ale to nie było na zasadzie, słuchajcie, mamy tutaj wielu chorych i teraz, nie wiem, 5 z nich poczuje ciepło w nogach. Niech oni wstaną. Tak jak się dzisiaj to dzieje, może widzieliście, nie wiem, na YouTubie czy na jakichś seansach uzdrowieniowych, że przychodzą chorzy, wstaje jakiś uzdrowiciel, mówi bardzo mało konkretnie, że tutaj 3 spośród was za chwilę wstanie. Jezus tak nie uzdrawiał. Zwracał się bardzo konkretnie do człowieka. Wstań i chodź. I to było uzdrowienie zupełne. Nie było żadnej mowy o jakiejkolwiek rehabilitacji, ćwiczeniach, powrocie choroby. To było uzdrowienie indywidualne i bardzo konkretne, skuteczne. Także Bóg uzdrawia również dzisiaj. Tyle, że Biblia nie daje nam podstaw, żeby wierzyć, że dzisiaj mamy współczesnych Jezusów, którzy chodzą po ziemi i nakładając ręce mówią, tobie mówię, wstań i chodź. Bóg oczywiście uzdrawia, ale nie mamy podstaw, żeby wierzyć w moc jakichkolwiek ludzi, którzy budują swój autorytet w taki sposób. Chory wraz z przyjaciółmi przyszli do Jezusa po uzdrowienie. Jezus jednak wiedział, jaka jest bardziej paląca potrzeba tego człowieka. Bardziej palącą potrzebą jest przebaczenie win. Tak, to jest też lekcja dla nas. Obiektywną potrzebą człowieka jest przebaczenie grzechów. Każdego człowieka. To nie znaczy, że jest to subiektywna potrzeba. W tym sensie, że nie każdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę. Nie każdy dostrzega problem grzechu w swoim życiu. Ale uczmy się patrzeć na ludzi w taki sposób, jak patrzy na nich Bóg. Nawet jeżeli będą was zapewniać, że no, w sumie Bóg jest moim przyjacielem, ale nie chcę mi się mieć z nim za wiele wspólnego. Nie mam nic przeciwko waszemu Bogu, ale uważam się za w miarę jakiegoś neutralnego człowieka. Nie, Pismo mówi, że obiektywną potrzebą każdego jest potrzeba wyznania grzechów, przebaczenia. Problem jest etyczny, a nie intelektualny. Konflikt w życiu Jezusa był nieunikniony, tak? Był nieunikniony, mimo że sam Jezus nie szukał kontrowersji. Jezus chciał wiernie wypełniać wolę Ojca, ale zarzuty padały. Zarzuty padały z ust obserwatorów. Oczywiście są chrześcijanie, którzy lubią konflikty, lubią kontrowersje, lubią jakieś spięcia pośród szarego, nudnego życia. Jezus nigdy nie szukał kontrowersji. Tak? To inni, słuchając Go, starali się przyłapać Jezusa na jakimś słowie, żeby mieć powód do oskarżenia Go. Ja osobiście nie mam czasu, nie wiem jak wy, ja nie mam czasu na kontrowersje. Życie jest za krótkie na zajmowanie się kontrowersjami. Jezus nie szukał kontrowersji, zobaczcie, nie chodził do synagog, żeby sobie podebatować z uczonymi, ćwiczyć swój umysł, żeby mieć spokojne sumienie, że stanęło na moim. To była postawa faryzeuszy. Nie? Zobaczcie, jaka była ich reakcja, kiedy dowiedzieli się, że Jezus ogłosił odpuszczenie grzechów. Czy powiedzieli, alleluja, chwała Bogu, skaczmy z radości? No nie. Zaczęli zadawać pytania. Któż to jest ten, co bluźni? Bardzo neutralne pytania. Któż to jest ten, co bluźni? Któż może grzechy odpuścić, jeśli nie Bóg jedynie? Tak? Nie zadawali pytań, żeby się dowiedzieć, znaleźć odpowiedź. To były pytania pełne oskarżeń. I zobaczcie ten kontrast. Z jednej strony mamy uczonych w piśmie, którzy biernie sobie siedzą i szukają, na czym by tu Jezusa przyłapać, a z drugiej strony mamy aktywnych, zaangażowanych przyjaciół Jezusa, którzy robią wszystko, przyjaciół chorego, żeby spotkać się z Jezusem. I czytamy, że Jezus poznał ich myśli. Poznał ich myśli, odpowiadając, rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy swoje, czy rzec wstań, weź łoże swoje i chodź? Zobaczcie, faryzeusze oskarżali Jezusa o bluźnierstwo. Tak, że on stawia siebie w imieniu Boga. Bluźnierstwo było karane śmiercią w Starym Testamencie. Po części faryzeusze mieli rację, w tym sensie, że no tak, rzeczywiście bluźnierstwo wymagało kary. Dalej, mieli rację też w tym, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ale nie brali pod uwagę jednej rzeczy, że Jezus jest Bogiem. Tak, to było dla nich niemożliwe. Bóg nie może przyjść do nas i tak się zachowywać z pokorą, z łaską. Zachowanie Jezusa nie zgadzało się z ich założeniami. Bóg nie może stać się człowiekiem. Bóg nie może tak się zachowywać i być blisko ludzi. Zobaczcie, nie lepiej jest dzisiaj. Wielu ludzi odrzuca Jezusa, dlatego że nie zgadza się on z ich założeniami na temat tego, jaki powinien być Bóg. Ja sobie zupełnie inaczej wyobrażam Boga. Nie tak jak wasz Bóg w Starym i Nowym Testamencie, szczególnie w Starym. On mi nie pasuje do moich założeń, jaki jest Bóg, więc ja go odrzucam. To jest dokładnie argumentacja faryzeuszy. Nam ten człowiek nie pasuje do naszej wizji, naszych wyobrażeń Boga. I w odpowiedzi na zarzut o bluźnierstwo Jezus zadaje pytanie. Właśnie, co jest łatwiej rzec? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy wstań i chodź? Oczywiście łatwiej jest rzec, odpuszczone są ci grzechy twoje, dlatego że nikt nie sprawdzi, czy to się rzeczywiście wydarzyło. Skutki powiedzenia wstań i chodź możemy łatwo sprawdzić, dlatego o wiele trudniej jest to powiedzieć. Ale Jezus pokazał, że ma prawo odpuszczać grzechy, tak? Mocą słowa sprawił, że paralityk zaczął chodzić. Jeżeli Jego słowo przyniosło uzdrowienie, to z pewnością odpuszczenie grzechów też. Znowu, jakie to ma przełożenie na nasze życie? Na przykład takie, że wiele razy, mam wrażenie, mówimy to, czego nie da się sprawdzić. Łatwo jest mówić słowa, których nikt nie sprawdzi. Na przykład, pomodlę się o ciebie, na przykład, albo dobrze, pozdrowię męża, pozdrowię żonę. Nikt tego nie sprawdzi. Zależy mi na tobie. No to jeszcze można jakoś sprawdzić poprzez nasze zaangażowanie, ale często to są slogany. Kocham mój kościół, kocham kogoś tam, kocham mój kraj, moje miasto. Bywa, że te słowa nie mają żadnego przełożenia w naszym życiu. Rzadko mówimy te słowa, które można sprawdzić. Na przykład przygotuję temat jakiś na dyskusję w piątek. Odwiedzę cię w środę po południu. Posprzątam pokój w sobotę. Przyniosę deser jutro. Przyniosę ciasto za tydzień. W Jezusie nie było takiego rozdwojenia. Także pamiętajmy, że jeżeli coś mówimy, to traktujmy to w poważny sposób. Paralityk na polecenie Jezusa, czytamy, wstał w 25 wersecie, podniósł to, na czym leżał, odszedł do domu swego, chwaląc Boga. Tak, bierze swoje łoże w obecności wszystkich zgromadzonych, wychodzi, jest gotowy służyć i wyrażać to, co się stało w jego życiu. I to wydarzenie wprowadziło, czytamy, w zdumienie wszystkich obecnych. To był dla nich powód, żeby chwalić Boga. Zobaczcie, jak inna, zupełnie inna reakcja niż faryzeuszy. Tak, czytamy, że chwalili Boga. Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj, mówili świadkowie tego wydarzenia. Reakcja faryzeuszy? A, któż to jest? Któż to jest? Któż to jest, że może odpuszczać grzechy? Zobaczcie, dwie różne reakcje. Widzieli tą samą rzecz, ten sam fakt, a jednak widzieli w nim co innego. U jednych uzdrowienie człowieka spowodowało radość i uwielbienie, a u innych jakieś knowania, podejrzenia, szukanie drugiego dna. Czy cieszysz się Bożym działaniem w życiu innych ludzi? Czy myślisz, innych to zawsze spotyka, tylko nie mnie? Albo, a to na pewno udawane, skoro mnie to nie spotkało nigdy, to na pewno inni też tego nie mają. Nie? Czy cieszymy się, jesteśmy wdzięczni za duchowy wzrost innych, zaangażowanie innych? Czy potrafimy powiedzieć dziękuję za to, że ktoś, nie wiem, przyniesie dobrze ciasto na przykład na nabożeństwo albo w jakikolwiek inny sposób usłuży tobie? Czy tak jak przyjaciele chorego, już kończąc i podsumowując, czy tak jak przyjaciele chorego jesteś zdeterminowany, zdeterminowana w poszukiwaniu Jezusa? Czy wystarczy ci miejsce gdzieś tam z tyłu, za głowami innych i stwierdzenie, no nie, no nie docisnę się, no zawracam, daję sobie spokój. Zobaczcie, ci, którzy otrzymali niesamowite błogosławieństwo od Jezusa we wszystkich Ewangeliach, to są ludzie, którzy z wielką determinacją szukali Jego oblicza. Z wielką determinacją, chcieli chociażby dotknąć Jego szaty. Pamiętacie Jaira, ojca chorej córeczki, który szedł, powiedział, Panie, jeśli tylko powiesz słowo, będzie moja córka uzdrowiona. Pamiętacie chorą kobietę na krwotok od 12 lat, która tylko chciała się przecisnąć przez tłum tylko po to, żeby dotknąć szaty Jezusa, żeby być uzdrowiona. Nie? Ci przyjaciele chorego. To byli ludzie, którzy byli ze wszechmiar zdeterminowani, żeby znaleźć Jezusa. Mamy ich utrwalonych na kartach Biblii. Otrzymali niesamowite błogosławieństwo. Czy to jest coś, co cechuje naszą postawę? Szukać oblicza Jezusa, woli Jezusa w naszym życiu. Czyli mimo tłumu, który szedł za Jezusem, byli gotowi na poświęcenie. Nie byli anonimowi dla Niego. Byle stać bliżej, byle zwrócić się do Niego w jednej prośbie wyrażającej wiarę. I zobaczcie, Jezusowi nie było to obojętne. I nie są Mu obojętne też nasze wysiłki, nasza determinacja w szukaniu Jego oblicza, w służbie dla innych. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty dostrzegasz nasze wysiłki, może niekiedy ułomne, ale szczere i pełne determinacji. Dziękujemy Tobie za to, że nie jesteśmy anonimowi dla Ciebie w tłumie ludzi, którzy stoją przed Tobą. Dziękujemy Ci, że Ty dostrzegasz nas, każdego z nas w indywidualny sposób. Dziękujemy Ci też za przykład determinacji i wiary przyjaciół tego chorego człowieka, którzy byli gotowi nawet wspiąć się z nim na dach i byle tylko pomóc jemu spotkać się z Tobą, Panie Jezu. Panie, daj, abyśmy mieli podobną determinację i gorliwość w niesieniu ulgi, pomocy innym, abyśmy byli pełni poświęceń dla naszych bliźnich i dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że w Tobie mamy, Jezu, ten najdoskonalszy przykład poświęcenia i zaangażowania i determinacji w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że wskazałeś nam, pokazałeś nam, co to znaczy być sługą, sługą naszego Ojca, sługą innych ludzi. Przydawaj nam, Panie, właśnie takiego charakteru i usposobienia, pełnego zaangażowania w życie innych, w służbę dla Ciebie. Prosimy Cię o to. Amen.